Nazwałem to dzisiejsze przesłanie z Jezusem przez życie. Wydawał mi się taki banalny temat, no ale jakże istotny, nie? Dla nas. Kochani, bardzo lubię czytać 17 rozdział Ewangelii Jana, czyli modlitwę taką apostolską, modlitwę Jezusa, rozmowę Jezusa z Ojcem. Za każdym razem odkrywam w niej coś nowego dla mnie. Każde słowo, każdy werset ma niesamowitą głębię, tym bardziej, że kierowana jest przez mojego Zbawiciela, który w moim imieniu rozmawia z moim Ojcem. Tego, który mnie stworzył, zbudował, przeznaczył, który dał mi jakiś cel w życiu. Dlatego każde słowo staram się jak najbardziej odkryć. Czasami te słowa są przeze mną zakryte. Ale niedawno przeczytałem jeden z wersetów tego rozdziału, który stał się dla mnie jakby mojemu takim zaskoczeniu pewną instrukcją, pewną nauką. Nie widziałem wcześniej tego fragmentu, może nie czytałem go w ten sposób, w jaki go ostatnio przeczytałem. To werset 23 Ewangelii Jana, ale chcę go przeczytać wraz z wersetem 22. A ja dałem im chwałę. Mowa jest o nas, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. I chociaż te wersety dość mocno naciskają na temat jedności, jakże ona jest istotna i ważna w perspektywie tego, jak ludzie nas poznają i czym jest w ogóle Kościół Jezusa Chrystusa, który my stanowimy. To jednak moją uwagę najbardziej zwróciło to sformułowanie, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś. Dotknęło mnie to dlatego, że widzę, że największym pragnieniem i celem życia Pana Jezusa było, aby świat, aby wszyscy ludzie poznali, aby poznali Boga, aby poznali, doświadczyli Jego miłości, o której tutaj przed chwilą śpiewaliśmy. I bardzo ciekawe było to sformułowanie, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś. Jakże wielka jest to dla mnie wskazówka. Wiecie, odkryłem, że tak naprawdę Pan Jezus prosił o to, żeby miłość, którą my posługujemy się na co dzień, była widoczna dla ludzi, a przez to, żeby przez tą miłość mogli poznać Jezusa. Zaskoczyło mnie to, że pomimo tego, że Jezus rozmawia z Bogiem o nas, bo tak naprawdę On się za nami wstawiał, On o nas mówił, to skupiał, jego myśli były skoncentrowane na tych wszystkich ludziach, którzy jeszcze go nie poznali, którzy jeszcze do niego nie przyszli. On nami posługiwał się, pomimo że nas jeszcze wtedy nie było, ale on już wtedy nami posługiwał się jako narzędziami i prosił Ojca, żeby Bóg użył nas jako swoich narzędzi, żebyśmy mogli wyjść, okazywać miłość i żeby ludzie mogli poznać dzięki temu Jezusa, a poprzez Jezusa mogli poznać samego Boga. Ja wiele razy czytałem ten werset, ja w nich, a ty we mnie. Mógłbym przeczytać odwrotnie, ty we mnie, Bóg w Jezusie, a Jezus w nich, Jezus w nas. Czy nie jest naszym pragnieniem, aby ci, którzy żyją wokół nas, poznali Jezusa? Nie ma chyba tutaj osoby, która nie chciałaby tego tak naprawdę z pełni serca. Czy to jest takie łatwe i proste? Dla tysięcy osób wokół nas Jezus, mimo że znają Jego imię, jest kimś praktycznie prawie niedostępnym. Ukrytym w jakieś religijne nakazy, w jakieś religijne sakramenty, praktycznie bez możliwości bezpośredniej relacji. Już nie mówiąc o tym, że dla wielu ludzi, tym bardziej młodych, goniących za tym dzisiejszym życiem, to jest coś abstrakcyjnego. Nie zapomnę nigdy, jak kiedyś mówiłem swojej koleżance w zarządzie o tym, że ja kocham Jezusa. Ja Mu ufam. Ja Mu oddałem swoje życie i po prostu wielka, otwarta buzia i pytanie, ty naprawdę w to wszystko wierzysz? Kolega powiedział, przecież to wszystko już przez naukowców zostało udowodnione, że to po prostu jest wymysł, wyobraźnia. Człowiek po prostu potrzebował czegoś. Jak jest trudne przebicie tego muru, żeby ludzie poznali Jezusa. I zastanawiałem się ostatnio, w jakich okolicznościach najłatwiej jest mi rozmawiać z ludźmi o Jezusie. Warto się nad tym zastanowić. Co sprawia, że otwartość ludzi jest większa, że mamy taką większą swobodę rozmowy o tym? Doszedłem do wniosku, że taką największą swobodę mówienia o Jezusie, albo inaczej, kiedy moi rozmówcy są otwarci na taką rozmowę, to wtedy, kiedy poruszamy tematy, ale poruszamy je przede wszystkim szczerze. Kiedy nie mówimy tylko po to, żeby pokazać, ty masz tak, a ja jestem lepszy, bo ja jestem bogatszy, szczęśliwszy, bardziej sprawiedliwy, ja mam to wszystko bardziej pokładane, ale kiedy faktycznie szczerze mówimy o tym, co przeżywamy, o tym, co wyrażamy, kiedy mówimy o szczęściu, kiedy mówimy o naszym życiowym spełnieniu, kiedy faktycznie szczerze doświadczymy Jezusa, doświadczymy Jego uwolnienia i mówimy, wiecie, tak naprawdę to wszystko teraz przed nami, to po prostu jest radością, żeby iść taką drogą. Nawet kiedy są przeszkody, bo ja wiem, co mnie czeka. Wtedy jesteśmy spełnieni. Wtedy nie potrzebujemy czegoś nadzwyczajnego, co by nas pobudziło do spełnienia. Kiedy mówimy o akceptacji samego siebie, wiecie, jest niesamowity deficyt akceptacji samych siebie, ludzi. Kiedy mówimy o życiu bez nałogów, chyba taki najłatwiejszy, najprostszy temat, który możemy poruszyć z naszymi bliskimi. I kiedy szczerze i otwarcie mówimy o miłości. Czym jest? Na kogo miłość jest skierowana? Bo miłość nie jest skierowana na nas. Miłość to nie jest to, co my odczuwamy. Miłość to jest to, co my dajemy drugim ludziom. To jest to obdarowanie, w które my zostaliśmy wyposażeni i które możemy oddać komuś. To są tematy bardzo deficytowe w naszym społeczeństwie, w dzisiejszym świecie. Dlaczego? Dlatego, że te tematy bez Boga są po prostu puste. I ludzie, i my sami, i mieliśmy taki okres, ja miałem przynajmniej, próbujemy różnymi falsyfikatami zastąpić to, co może nam dać tylko Bóg. Co możemy otrzymać tylko od tego, który nas powołał do życia. Dziurę, którą mamy gdzieś w swoim wnętrzu, którą może zalać tylko i wyłącznie Boża moc i Boża obecność. Bo wszystko, czym próbujemy zasypać tą dziurę, okazuje się chwilowe. Powstają różne teorie, różne metody na życie i metody na szczęście. Jest potężna ilość doradców, jest potężna literatura w tym zakresie. Ale to szczęście daje nam tylko, później okazuje się, ulotną satysfakcję, bo to nie jest trwałe. I my napędzeni tymi różnymi teoriami i naukami gonimy za marzeniami czasami nieosiągalnymi dla nas. Bo oglądamy różne obrazy i już tak po prostu pragniemy tego, co jest na tych obrazach. Gonimy za bogactwem, które, jak się okazuje, wcale takiego szczęścia nie daje. Ostatnio też słyszeliście, jeden z aktorów, sławnych aktorów, nie wytrzymał presji, nie wytrzymał depresji. Ile takich ludzi jest, którzy zrozumieli, że to jest falsyfikat, ale nie umieli odnaleźć albo podjąć decyzji odważnej, albo spotkać kogoś, albo otworzyć się na kogoś. Ludzie gonią za miłością. Mają mnóstwo usprawiedliwień kiedy gonią za miłością inną. To jest, nie jest ważne, jaka to jest miłość. Ważne, żeby była miłość i żebym ja mógł tej miłości doświadczyć. A to nie o to chodzi, bo jedyną prawdziwą miłość może dać tylko i wyłącznie Bóg. Mogliśmy jej doświadczyć my, którzy uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi. Apostoł Paweł już na początku chrześcijaństwa, już kiedy tylko się pokazały symptomy takich nauk i teorii na szczęście i na życie, od razu mówił, abyśmy w liście do Efezjan 4:14 czytamy, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek, kto jest tutaj na tym miejscu, ktokolwiek będzie słyszał kiedykolwiek te słowa, żeby ktokolwiek doświadczył, co to jest bezdroże i co to są błędy. Chociaż dopuszczamy się takich uchybień i błędów. Kilkukrotnie też Paweł pisał w swoich listach, nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. To wszystko otacza nas, zamienniki, ludzkie metody na szczęście, które na chwilę nas uspokoją, które na chwileczkę zaspokoją nasze łaknienie, nasze pragnienie. A tak naprawdę każda z tych metod powolutku i cichutko, bardzo sprytnie osłabia naszą relację z Bogiem. Nasze zaufanie, że to, co najpiękniejsze i najcudowniejsze, jednak w Nim mamy. I tutaj na ziemi, bo ja wierzę w wielką, wspaniałą obfitość życia chrześcijanina, dziecka Bożego, pomimo nawet tych okoliczności, o których mówiliśmy, tych prześladowań i tak dalej. Można być człowiekiem szczęśliwym, zakochanym w Jezusie. Tutaj na ziemi. I tego, co Bóg dla nas przygotował tam, gdzie On już jest, gdzie na nas czeka. I te wszystkie zamienniki, one są takie, tak chwytamy się tego i widzimy to po naszych najbliższych także, do momentu, kiedy to ludzkie poczucie bezpieczeństwa troszeczkę się zachwieje. Bo ile razy mówiliśmy naszym najbliższym, kim pokładamy my nadzieję i komu warto zaufać. Proponowaliśmy modlitwę, różnie to było. Ale później przychodzi ten moment, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie. Przychodzi strach. Przychodzi być może choroba. Czasami z zaskoczenia dostajemy informacje. Czasami przychodzą kryzysy. Czasami jest to sytuacja finansowa, która nas może dotykać. Jakaś okoliczność rodzinna, której się kompletnie nie spodziewaliśmy. Czasami odrzucenie, najboleśniejsze odrzucenie przez najbliższych, odrzucenie przez przyjaciół, jakieś nieporozumienie, które to spowodowało, czasami oskarżenie, którego się czasami zupełnie nie spodziewamy. I nagle okazuje się, że ta cała nasza ładna budowla, którą budujemy, tak zwanego pozytywnego myślenia nawet, budowania kapitału, jakkolwiek, czegokolwiek, jakiejś dziedziny byśmy to nie chwycili, ta cała budowla się rozpada. Nie ma po prostu sensu. Jakby nie było fundamentu. I najczęściej faktycznie tego fundamentu nie ma. Bo apostoł Paweł tylko jeden fundament wskazuje. Pierwszy list Koryntian, 3:11. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Prawda, w którą dzisiaj świat nie chce uwierzyć, nie chce jej przyjąć. Woli dalej swoje zamienniki i alternatywy. Dlatego apostoł Paweł nawołuje nas w liście do Efezjan, 4:15, abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Bardzo ważne jest to, o czym mówiłem tutaj na początku i o czym mówi tutaj Paweł, abyśmy, będąc szczerymi, nie możemy zrobić z chrześcijaństwa, którego my doświadczyliśmy, z miłości do Jezusa, ze spotkania Jezusa, ze zbawienia, nie możemy stworzyć religii. Nie możemy ludziom powiedzieć, że takie są reguły i takie są zasady. Musimy być szczerzy. Warto wyznać, że byliśmy słabi i nie dawaliśmy sobie z pewnymi rzeczami rady. Nawet wielu rzeczy nie rozumieliśmy. I szczerze powiedzieć, ale przyszliśmy do Jezusa. Był to moment pewnego ukorzenia, poznania, poszukiwania. Trzeba było zapłacić pewną cenę, cenę, którą każdy z nas płaci. Pan Jezus jest każdym zainteresowany. W innym wersecie pisze Paweł, Efezjan 4, rozdział 7, werset. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Nie ma człowieka na ziemi, dla której Bóg nie przeznaczyłby pewnego daru swojej łaski. Daru Chrystusowego. Nie ma. I ludzie nie chcą przyjąć tego, nie chcą oddać swojego życia Jezusowi, nie chcą poddać się nie tylko tej wiedzy, tej informacji, ale już nie mówię, swojego serca nie chcą poddać, nie chcą zostawić swojego serca przed Jezusem, bo nie potrafią jakby wyrwać się z tych murów, których ich otaczają, z tego zniewolenia, które jest wokół nich. Ale i nam, każdemu z nas, dana została łaska i im. Dla nas jest to wspaniała informacja, dlatego że sami z siebie niewiele uczynić możemy. Idziemy przez życie, popełniamy różne błędy, ale potrzebujemy naprowadzania. Ta łaska, ta chwała, o której w tym pierwszym wersecie czytaliśmy także, to także obecność niesamowita, obecność Ducha Świętego. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Mieszka w nas, a przez Niego Jezus może się wyrażać. To, co czytaliśmy wcześniej. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. No naprawdę wspaniały werset. Nie umiem, tak jak Arek może tego przedstawić. Ale cóż tu więcej przedstawiać? Kiedy Duch Święty, który żyje w nas, bierze od Jezusa, oznajmia nam i my możemy z tego czerpać i możemy to dalej oddawać na zewnątrz. Nam było dane poznać Jezusa, choć może być różne na tym etapie nasze poznanie i różna może być nasza relacja z Nim. Jednego możemy być pewni, że Jezus nas wybrał, ciebie, bracie, siostro, Jezus wybrał. To nie ty Jego wybrałeś, to On ciebie wybrał. Ty doszedłeś do miejsca, w którym oddałeś Mu siebie, kiedy On ciebie wybrał. Możemy być pewni jednego, bo to nas zapewnia Boże Słowo. Jezus wyposażył nas. Wyposażył. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby być szczęśliwym i żeby być owocnym. Wszystko masz. Może są to jeszcze dary przez ciebie nieodkryte. Ale kiedy będziesz prosił Ducha Świętego, prosiła Ducha Świętego, kiedy będziesz miał relację z Jezusem, kiedy będziesz czytał Słowo, zaczniesz odbierać to, w co ty jesteś wyposażony. Bóg będzie ci to objawiał i będzie ci to pokazywał. Jezus nas obdarował. Ale to, co jest ważne i co różni nas troszkę od tych ludzi, którzy jeszcze Jezusa nie przyjęli i nie rozumieją przesłania życia Jezusa, bo to, że Jezus uwolnił nas. Uwolnił nas przed oskarżeniami. Ja wiem, o co mogłem być oskarżony. Ja wiem, jakie były moje grzechy. Ja wiem, jakie błędy popełniam. Ja wiem, jakie były moje obawy i gdzie był mój strach. Ale jestem pewien i wyznaję to głośno, nawet czasami, kiedy diabeł próbuje zakłócać mój spokój myślowy, wyznaję to, że Jezus zapłacił za to swoją cenę. I ja jestem w tym wolny. I ta wolność powoduje, że czujemy się bezpieczni. Czujemy, że ta nadzieja, że te obietnice dalej nas dotyczą, że mamy prawo i mamy przystęp do Jezusa, do Jego dobroci, do Jego łaski, do Jego obfitości. Pomimo, że dzisiaj zajmujemy się różnymi sprawami, pracujemy, tworzymy, budujemy, zbieramy, to musimy być świadomi, że to wszystko, czym się na co dzień zajmujemy, kiedyś przeminie. To, co organizujemy i tworzymy, przejmie ktoś inny. To, co budujemy, przejmie kolejne pokolenie. No oczywiście dzisiaj nie myślimy, co się z tym stanie i jak kto to będzie traktował. Bo kolejne pokolenie, pomimo ty, że całe swoje życie może włożyłeś w jakiś jeden aspekt, coś, co było twoją pasją, twoim życiem, mnóstwo energii w to włożyłeś, kolejne pokolenie przejmie ten cały dobytek i powie, ot tak, no mam to. I może to za niedługo pójść w zgliszcza. I cały twój dorobek może w ten sposób się skończyć. Oczywiście nie taka jest intencja, bo po to też otrzymujemy, Bóg nas wyposaża, abyśmy budowali i rozwijali się. I Bogu dzięki, że Kościół ma niesamowicie dobry, przede wszystkim taki społeczny wpływ na społeczeństwo. Tak teraz sobie przypomniałem, kiedy czytałem ten artykuł o chrześcijaństwie w Iraku, był tam taki fragment, że właśnie pierwsi apostołowie, którzy tam na Bliskim Wschodzie głosili Ewangelię, rozkrzywili chrześcijaństwo i tam był bardzo silny kościół asyryjski, właśnie 1,5 miliona chrześcijan. I ten dziennikarz, który relacjonował to, napisał, że ta społeczność, pomimo że stosunkowo niewielka do ogromu ludzi, którzy zamieszkiwali te okolice, miała największy wpływ na życie społeczne tego regionu. A życie społeczne z czym jest związane? Z ludźmi, z traktowaniem siebie nawzajem, z okazywaniem sobie miłości, pomocy. To był owoc. Cały sens naszego życia tak naprawdę skupiony jest w wieczności. Może nie zawsze się nad tym zastanawiamy. Może w tej codziennej gonitwie mnie to też dotyczy. Ja też strasznie gonię. Fajnie, że mam ludzi wokół siebie, którzy mnie potrafią trochę przyhamować, bo bym się zagonił. Pastor kiedyś mówił o takim baloniku, którego trzeba trzymać za sznurek. Ja mam w domu taki sznurek i Bogu dzięki, że nie odleciałem. Mógłbym popełnić wiele błędów, ale kiedy wracam do słowa, kiedy skupiam się na Jezusie, kiedy szukam jakby wartości i sensu w moim życiu, wtedy wracam do tej wieczności. Wtedy dodaję sobie takiego optymizmu, takich myśli. Przecież to wszystko, czego ja tutaj dzisiaj szukam, za czym gonię, ja to wszystko już mam przygotowane. Tylko doczekać tego momentu, kiedy ja tam wejdę, kiedy wstąpię, kiedy będę mógł zobaczyć mojego Pana, kiedy będę mógł doświadczyć miłości, której nigdy jeszcze tutaj w życiu na ziemi nie doświadczyłem aż tak wielkiej i tak obfitej i tak nieskończonej. Cieszę się z tego, że mogę tutaj doświadczać miłości. Miłości waszej jako Kościoła, miłości mojej rodziny, moich najbliższych. Tam dostąpimy wiecznego spełnienia. A tutaj na ziemi możemy chociaż odrobinę doświadczyć tego, co Bóg tam dla nas przygotował. My mamy coś, czego brakuje ludziom wokół nas, a my tego czasami nie doceniamy. Nosimy pieczęć Jego miłości. Nosimy Jego Ducha Świętego. Z Jego mocą, z Jego siłą, z Jego darami, z Jego pokojem, który nam wkłada w nasze życie. Jakże dużo łatwiej jest rozpocząć dzień albo przetrwać różnego typu doświadczenia, kiedy możemy jednak pochylić się nad tym Słowem i przeczytać wersety, co Bóg o nas myśli. Jakże łatwiej jest, kiedy możemy to, co tutaj dzisiaj robiliśmy, nasze ciężary złożyć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, nie daję rady. I dostajemy tego posilenia. I wielu z nas przeszło przez bardzo trudny moment i mogli dalej tutaj razem z nami być. Jak wiele świadectw mamy. Przejść przez choroby, przez trudne doświadczenia takie rodzinne, życiowe. W liście do Galacjan czytamy: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest recepta na życie każdego człowieka. Pomimo, że może bardzo religijnie ten tekst wygląda, fakt jest taki, że nie żyję już tak naprawdę ja, bo żyje we mnie Chrystus. Jeżeli tylko ja poddaję Mu swoje członki, swoje myśli, swoje usta, On żyje we mnie i On przeze mnie się wyraża. Wraz z Chrystusem żyje we mnie Jego pokój. Czasami jestem Jego zupełnie nieświadomy, ale On we mnie żyje. Żyje we mnie Jego radość. Czasami nie mam pojęcia, skąd się ona bierze. Żyje we mnie Jego odwaga wtedy, kiedy faktycznie czuję się beznadziejnie i na bezdrożu. Jest Jego odwaga we mnie i daje mi siłę do podejmowania mocnych wyzwań i czasami takich wyzwań, których z logicznego punktu widzenia nigdy byśmy się nie chwycili. Jest Jezus we mnie i to daje mi pewność nieba. Tam jest moje miejsce. Tam naprawdę jest moja ojczyzna. Ojciec posłał Jezusa, nasz Bóg Ojciec, obdarzył Go i wysłał Go do ludzi 2000 lat temu, aby tu na ziemi Jezus objawił ludziom Boga i Jego miłość. I wiecie, faktycznie Pan Jezus, On żył pomiędzy nimi. Był normalnym człowiekiem i w pewnym momencie rozpoczęła się Jego intensywna służba. Czy to było rzucenie wszystkiego i pójście tylko w jednym kierunku? Nie. On po prostu nadal, po tym 33 roku życia, dalej żył między ludźmi. Odwiedzał ich, rozmawiał z nimi, pomagał im, po prostu służył, był razem z nimi. I ludzie poznali Jezusa. Ale wiecie, komu oddawali chwałę? Bogu Ojcu. W ilu wersetach czytamy, że ludzie wielbili Boga za słowa, które Jezus powiedział, za dzieła, które zostały dokonane. Nie Jezusa, ale Boga wielbili. O to Bogu chodziło. Żeby ludzie poznali Boga dzięki dziełu, które Jezus objawił tutaj na ziemi. Co było takiego szczególnego w Jezusie? Otóż pełnia tego, co jest w Bogu, była w Jezusie. Sam Jezus powiedział w tej modlitwie: Ty we mnie. Gdyby Jego w Jezusie nie było, sam Jezus nie byłby tym, kim jest. Ale to Bóg w Jezusie sprawił. Jestem Mu wdzięczny za to, że On sam jest Bogiem, moim Bogiem. Jezus posyła nas. Kiedy czytamy ostatnie wersety Ewangelii wszystkich i początek dziejów apostolskich, widzimy wiele wersetów, w których On mówi: wysyłam, posyłam, wyposażam, namaszczam, napełniam, idźcie. Mnóstwo takich zachęcających wersetów. Czytajmy to, odbierajmy to osobiście do siebie, nie tylko do apostołów i uczniów, którzy wtedy byli. Obdarzył każdego z nas, tak jak czytaliśmy, według dary łaski i wyraźnie posłał do ludzi, aby, i tutaj nawiązuje do wersetów tego wstępnego, aby ludzie zobaczyli, że Bóg nas kocha. Wiecie, tu nie chodzi o to, ja do tego dochodzę, żeby ludzie zobaczyli, jacy my jesteśmy dobrzy i doskonali. Tu nie chodzi o to, żeby pokazać teraz naszą świętość między tymi ludźmi. Tu chodzi o to, żeby pokazać, że pomimo naszej znikomości, naszych błędów, Bóg tak bardzo się nad nami pochyla, a nad innymi jeszcze nie, bo nas kocha i nam pomaga. I żeby ludzie mogli tą miłość w tej naszej prostocie po prostu zobaczyć. Tą miłość, te przełomy, które były w naszym życiu, to, co tak naprawdę jest naszym życiowym świadectwem. To, żeby ludzie zobaczyli. Nie tylko chodzi o słowa, które wypowiadamy. Oczywiście wspaniale, jeżeli je wypowiadamy. Ale chodzi o to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób go reprezentujemy. Pokazujmy to. Pokazujmy Boga w nas. Mówmy o naszym życiu z Jezusem. Nie tylko o wielkich dziełach, które Jezus czyni, ale o naszym osobistym życiu w Jezusie. O naszych przełomach. Kiedy powiesz, że kiedyś miałeś problem z alkoholem, modliłeś się, stanęłaś przed Jezusem. Wiecie, to jest niesamowite, jak ludzie są skupieni na tym, kiedy my szczerze rozmawiamy o takich rzeczach i mówimy, kiedyś miałem taką słabość, modliłem się. Kiedy ja mogłem powiedzieć, że piłem kiedyś duże dawki alkoholu jako student. A kiedyś modliłem się i prosiłem, Boże, po prostu nie chcę tego, brzydzę się tym. I nie musiałem dwa razy prosić. To był moment. Wiele, wiele takich doświadczeń było. Byłem kłamcą. Wiecie, strasznie mnie to ciążyło. Ja już oddałem życie Jezusowi. Ale nadal gdzieś w zalążkach mojego serca się to pojawiło. Będziesz sprytniejszy, zyskasz więcej. Powiedz nieprawdę. I zdarzało mi się, jako chrześcijanin. I przyszedłem w końcu do Pana i powiedziałem, Panie, nie chcę, ten gorąc, to tak jakby piekło rozpalało mi całe serce. Czuję się niegodny, nie mam możliwości relacji z Tobą, nie potrafię patrzeć ludziom w oczy, uwolnij mnie od tego. I przyszło to. I zacząłem się przyznawać do swoich kłamstw. I wtedy ludzie zobaczą Jego życie w nas. A kiedy to zobaczą, sami zapragną Jezusa. Ja wierzę, że ten werset jest pewną drogą. Oczywiście to nie jest proste. To nie jest tak, że jeden raz powiemy, pokażemy i nagle się to wszystko przemieni. Ale jest to pewna droga, na którą Jezus wskazuje w tej modlitwie. Cokolwiek robisz, cokolwiek tworzysz, mów, co ci Jezus uczynił. Nawet nie wiesz, kiedy będziesz narzędziem, a później staniesz się naczyniem. Jesteś narzędziem dlatego, że Bóg ciebie posyła w różne okoliczności, miejsca, sytuacje, które wcale nie są ci czasami po drodze. Ale jesteś też naczyniem, w które Bóg wlewa swoją dobroć i łaskę, z której mogą czerpać inni. I ty możesz w ogóle być nieświadomy tego, że coś się przez twoje życie przelewa. Ale ktoś wraca do domu i jest poruszony i dotknięty. I daj Boże, żeby jak najwięcej takich ludzi mogło uklęknąć przed Panem i powiedzieć, Panie, nie znam Ciebie, ale coś do mnie mówisz, chcę Ciebie poznać. Nie ma znaczenia w tych okolicznościach, czy Ty jesteś wypoczęty, czy Ty jesteś zmęczony. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy Ty w tej chwili obfitujesz, czy cierpisz braki. Nie ma znaczenia, czy jesteś szybki i elokwentny, czy masz problem z wypowiedzeniem kilku słów. Bóg posłuży się przede wszystkim podatnym narzędziem. Podatnym. Tym, które jest gotowe stanąć przed Nim co poranek, co południe, przed każdą sytuacją, okolicznością, przed każdym wejściem do szefa, przed każdym wejściem do osoby chorej. Jeżeli staniesz i powiesz Mu, Panie, nie wiem co, ale chcę, żebyś coś uczynił, to On użyje Ciebie. I nie musisz już być w pełni wyposażonym. On Cię wyposaży. On Cię wypełni. On skorzysta z Twojej osoby. Nasza nadzieja i przyszłość złożona jest w najbezpieczniejszym banku. Ja tam pokładam moją nadzieję. Ja tam pokładam przyszłość moją i mojej rodziny. W Bożym sercu. Tam jest moja nadzieja. Nie zawiodłem się nigdy i nie zachwieję się ze względu na Niego, dlatego że On jest niezmienny, jest cudowny. Mamy wspaniałą obietnicę. Po pierwsze, Bóg nas kocha i to, o czym dzisiaj już śpiewaliśmy. I nie ma mocy, która by nas od tej miłości oddzieliła. Nie ma mocy, nie ma teorii, nie ma nauki. Nie możesz uczynić nic, ani nikt nic nie może uczynić, który by cię oddzielił od tej miłości. Sam. Możesz się od niej jedynie oddzielić własną wolą i zaniedbaniem. Drugie, mamy życie wieczne. Śmierć już nas nie dotyczy. Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Gdzież jest ten strach? Nie ma. Kochani, życzę Wam i tym, którzy już mogą czasami myśleć o tych sprawach, żebyście mieli głęboki pokój i wiedzieli o tym, że idziecie do naprawdę wspaniałej przyszłości. Tam dopiero jest prawdziwe życie. Bóg już teraz obdarzył nas chwałą, o czym czytaliśmy też na początku tego wersetu. Tylko że czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy, czym my jesteśmy obdarowani, kiedy tak chodzimy rozpędzeni żywiołami tego świata. Ja także sobie nie zdaję sprawy. Ale chcę wracać do tego i chcę mówić do Niego: Panie, niech Twoja chwała jaśnieje, niech ta sól się wydobędzie, niech to światło naprawdę świeci. Ono naprawdę jest. Jezus przygotowuje nam mieszkanie. Jeżeli martwisz się, a co ja tam, gdzie ja się tam podzieję? Nawet to w takim naszym ludzkim myśleniu Pan Jezus wyraził. Czy musiał to mówić? A jednak powiedział, że nawet o takie szczególiki malutkie zadbał. Mamy tam dla nas miejsce przygotowane. Ja nie wiem, czy to będzie tabliczka z nazwiskiem. Jakie to ma znaczenie? Wiem o tym, że On przygotował coś, co jest najcudowniejsze i najwspanialsze dla mnie, za czym być może najbardziej zawsze tęskniłem, i On tam mi chce to dać. On tam gwarantuje nam szczęście i spełnienie, które nie trwa ulotnie i chwilę. To nie jest kwestia kupna samochodu, domu, premii albo czegoś, co nam sprawia taką dużą radość i satysfakcję. To jest coś, co nigdy nie zgaśnie. Okazujmy miłość sobie nawzajem, bo po miłości nas poznają, że jesteśmy Chrystusowi, a w ten sposób poznają także i Pana Jezusa. I zobaczą wtedy Jezusa. I chciałbym jeszcze raz przeczytać ten werset, który czytaliśmy na początku. Ja dałem im chwałę. Ja dałem wam chwałę, mówi Pan, którą otrzymałem od Ciebie, Ojcze, aby oni, moje dzieci, byli jedno, tak jak my jesteśmy jedno. Ja jestem w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Tak jest przeznaczenie każdego z was. Żeby świat, żeby otoczenie, w którym żyją, poznali, że Ty mnie posłałeś. Poznali mnie, Jezusa Chrystusa, w nich, w ich życiu. I żeby zobaczyli, że Ty ich umiłowałeś. Żeby ta miłość była dla każdego widoczna. Tak jak i mnie umiłowałeś i oni to poznali i oni mi uwierzyli. Tak bym to zakończył. Kochani, chcę was błogosławić. Życzę wam tym może stonowanym, spokojnym głosem i tym przekazem wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Chciałbym, żeby każdy z was miał niesamowity wpływ na swoje otoczenie. W szkole, w pracy, wśród sąsiadów. Okazujmy sobie maksimum miłości i tym ludziom. Mówmy o tym. Bądźmy szczerzy, mówiąc o naszym życiu. Ja wiem, że otwartość i szczerość co do naszego życia osobistego nie jest w tym świecie rzeczą popularną, bo boimy się, że zostaniemy zaatakowani. Ale jest to coś, co przełamuje pewne bariery i pewne mury w ludziach, którzy się już bronią przed wszystkim, przed każdą wieścią i wiadomością. Ludzie się bronią, bo się boją, że ich szczerość ich samych może oskarżyć. Pokażmy im, że potrafimy być szczerzy, możemy im pomóc i pokazać drogę wyjścia, pokazać im Jezusa w nas. Powstańmy, pomodlimy się. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy, że wspaniałe obietnice położyłeś przed nami, Panie mój. Dziękuję Ci, że dałeś nam pieczęć gwarantującą, że one się wypełnią. Dziękuję Tobie za Ducha Twego Świętego, który towarzyszy nam w każdym dniu. Dziękuję Tobie za łaskę, którą obdarzasz nas każdego poranku. Panie, powiedziałeś, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą każdego dnia. Panie, tego się chwytamy, Panie mój. I takie będzie, Panie, nasze życie, Panie. Ale chcemy też dziękować Tobie za to słowo, w którym Ty nas posyłasz, Panie, i przez które Ty objawiasz, Panie, swoją obecność, swoją moc, swoją osobę, także i przez nasze życie, Panie. I pozwól, abyśmy byli prawdziwymi narzędziami i naczyniami w Twoim ręku, Panie mój. Aby to, z czego czasami sobie nie zdajemy sprawy, służyło innym do poznawania Ciebie, Boże mój. Modlę się o to, aby owoc nasz był obfity, Panie. Abyśmy, Panie, mieli odwagę i szczerość, Panie, do rozmów z ludźmi. Byśmy mieli otwartość na to, aby z nimi rozmawiać, aby się zatrzymać czasami w naszym biegu, Panie. I wydać owoc w Twoim duchu, Panie. Panie, ja pragnę błogosławić całe dzisiejsze popołudnie. Panie, pragnę błogosławić dzisiejszy popołudniowy koncert. Panie, pragnę błogosławić czas, który będziemy spędzać z rodzinami, Panie. Pragnę błogosławić odpoczynek tym, którzy będą odpoczywać i pracę tych, którzy będą pracować, Panie mój. Błogosław nas, nasze rozejście, Panie. Bądź z nami, Panie, abyśmy mogli zawsze obfitować, abyśmy zawsze też pamiętali o tym, co w Tobie mamy. Dziękuję Tobie. Amen. Amen.